Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, czwarty odcinek, przeczytam Państwu teraz czwarty odcinek eseju, chyba tak to można nazwać, pana profesora Gawlikowskiego pod tytułem Kto jest Chińczykiem? I tym razem będzie ta część poświęcona Tajwanowi, poświęcona Tajwanowi, ja jej poświęcę temu Tajwanowi, przeczytaniu tej części pod tytułem Tajwan, poświęcę dwie części, dwa odcinki, ponieważ jest długi. Cytuję. Tajwan. Pokłosie wojny domowej. O wiele bardziej skomplikowany jest przypadek wyspy Tajwan z wieloma wysepkami przez nią kontrolowanymi lub do których w imieniu Chin rości sobie pretensje. Ma ona powierzchnię 36 tysięcy km², czyli zbliżoną do niewielkiego województwa w Polsce, a zamieszkuje ją 23 miliony ludzi. W wyniku przegranej wojny w 1895 roku Cesarstwo Chińskie musiało ją oddać Japonii, która zorganizowała tam swoją wzorcową kolonię. Tamtejsi Chińczycy bronili się wprawdzie przed japonizacją, ale w różnych aspektach ona postępowała, a japoński wszedł w powszechne użycie, podobnie jak różne zdobycze cywilizacji. Dopiero na mocy porozumień aliantów, potwierdzonych w Poczdamie, pokonana Japonia musiała w 1945 roku wyspę tę zwrócić Chinom. Jednak niedługo potem w Chinach rozgorzała wojna domowa, którą rząd Republiki Chińskiej przegrał, a zwyciężyli komuniści pod wodzą Mao Tse-tunga, który w 1949 roku proklamował utworzenie HRL. Przegrany rząd z niedobitkami wojsk, skarbem, instytucjami republiki, a ponadto z największymi skarbami narodowymi sztuki ze zbiorów cesarskich, na statkach ewakuował się na Tajwan. Na wyspie powstała w ten sposób tymczasowa siedziba narodowa, gdzie gorliwie kultywowano chińskie tradycje z kultem Konfucjusza włącznie w oczekiwaniu na pokonanie komunistycznych bandytów. Dziś cały niemal świat uznaje władzę HRL i z rządem w Pekinie współpracuje. Na Tajwanie funkcjonuje zaś nadal rząd Republiki Chińskiej, uznawany jedynie przez około 20 wyspiarskich państwek na Pacyfiku oraz kilka małych państw w Ameryce Łacińskiej oraz w Afryce. W Europie jedynie Watykan uznaje rząd republikański za reprezentację Chin, choć Jan Paweł II, mimo wielu podróży do Azji i zaproszeń Republiki Chińskiej, nigdy nie postawił stopy na tej wyspie, pragnąc unormować stosunki z Pekinem. W wyniku dawniejszych zobowiązań Stany Zjednoczone utrzymują wciąż nad wyspą parasol ochronny i ku irytacji Pekinu od czasu do czasu podpisują z jej władzami lukratywnych dla Amerykanów kontrakty na dostawę nowoczesnego uzbrojenia. Większość państw zachodnich utrzymuje z Republiką Chińską kontakty poprzez tzw. biura gospodarcze i kulturalne na zasadach wzajemności, pełniące również pewne funkcje konsularne. Wydają na przykład wizy. Tak jest w Warszawie, byłem tam. Na Emilii Plater. A stosunki z kontynentem. Wyspa jest jednym z lepiej rozwiniętych, nowoczesnych i zamożnych krajów Azji, a po latach zupełnej izolacji od kontynentu od 2000 roku zaczęła postępować coraz szybsza integracja, przede wszystkim gospodarcza, z HR. Paradoksalnie zakończył blokadę wszystkich kontaktów z kontynentem, nawet pocztowych i telefonicznych, prezydent Chen, lata 2000-2008, który zarazem promował umacnianie odrębności Tajwanu. Ta chińska wyspa jest faktycznie największym inwestorem na kontynencie i odegrała kluczową rolę w modernizacji HRL, zwłaszcza w rozwoju chińskiej elektroniki. Dopiero ostatnio władze Republiki Chińskiej zgodziły się na inwestycje HRL na wyspie. Chociaż krytycy tej decyzji argumentowali, że w rezultacie Tajwan zostanie po prostu wykupiony przez Pekin. W 2011 roku na mocy wzajemnych uzgodnień między wyspą a kontynentem odbywało się 300 lotów jumbo jetów dziennie. Na stałe mieszka na kontynencie około 2 miliony Tajwańczyków. W większości jako menedżerowie tajwańskich przedsiębiorstw, które na kontynencie korzystają z rozmaitych przywilejów, m.in. specjalnych linii kredytowych. Oznacza to, że w przybliżeniu aż 1/3 tajwańskich mężczyzn w wieku produkcyjnym mieszka i pracuje na kontynencie. Nieraz założywszy tam drugą rodzinę, co stało się poważnym problemem społecznym. Coraz więcej studentów uczy się po drugiej stronie Cieśniny i coraz częściej zawierane są regularne małżeństwa między młodzieżą z obu stron. Nawiązały współpracę rody rezydujące po obu stronach Cieśniny Tajwańskiej i świątynie, główne sanktuarium najpopularniejszego bóstwa na wyspie bogini Mazu, mieści się przecież na kontynencie. Pielgrzymki świętych figur i relikwii z kontynentu gromadzą zwykle na Tajwanie nieprzeliczone tłumy wiernych. Nadal jednak obie strony nie utrzymują stosunków międzypaństwowych, bo przecież relacje między nimi przypominają dawniejsze stosunki wzajemnego nieuznawania między władzami PRL a rządem II Republiki w Londynie. Tyle, że ten stary rząd chiński dysponuje wyspą położoną 130 km od wybrzeży kontynentu. Teoretycznie oba reprezentują ten sam kraj. Na Tajwanie obowiązuje konstytucja uchwalona w 1946 roku, czyli jeszcze przed zwycięstwem komunistów, a rządzi tam obecnie, według miejscowej nomenklatury, 17, no już późniejszy, 18 prezydent RH, licząc od pierwszego Sun Yat-sena. To był założyciel państwa chińskiego, współczesnego, nowoczesnego państwa chińskiego. Żył w latach 1866-1925. Krótko sprawującego władzę nad całym państwem po obaleniu cesarstwa w 11 roku. Tak zwane lewą Qinghai. Wciąż główną siłą polityczną już utworzona przez nią na kontynencie i rządząca tam od 1949 roku partia narodowa Kuomintang na Tajwanie zachowała starą transkrypcję Kuomintang. No niezupełnie, bo nie jest główną siłą polityczną. DPP jest przynajmniej, no w tej chwili przecież, znaczy w tym roku, w poprzednim roku objęła władzę, więc to nie jest tak. Ale tu, nie zapomnijmy, że ten esej pochodził z 12 roku. Oficjalnie używa się też kalendarza Republiki, w którym rok pierwszy przyjęto 1912 rok, kiedy abdykował ostatni cesarz chiński i oficjalnie ustanowiono republikę, pierwszą w Azji. Tak, proszę Państwa, ja niestety nie będę czytał dalej, albowiem no, ten tekst jest bardzo długi i nie sądzę, żebyście Państwo byli w stanie utrzymać koncentrację przez taki czas. A więc druga część, kolejna część, nie druga, kolejna część, piąta część, następnym razem. Dziękuję.